W Radiu Maria czas na audycję Czytać, aby być mądrym. Witamy redaktora Szymona Cieślara, dyrektora Fundacji Nasza Przyszłość, redaktora naczelnego miesięcznika W Naszej Rodzinie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i słuchaczy Radia Maria. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do audycji. Chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć o miesięczniku W Naszej Rodzinie, bo czytać to można wiele rzeczy, ale tytuł audycji jest Czytać, aby być mądrym. Myślę, że miesięcznik W Naszej Rodzinie całej rodzinie dostarcza wielu artykułów, nie tylko poradniczych, ale takich kształtujących zarówno naszą duchowość, jak i naszą świadomość społeczną, czy też po prostu sprawy wychowawcze, o których dzisiaj z racji początku września, myślę, warto powiedzieć. Miesięcznik otwiera już na okładce informacja o jubileuszu 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gierszwałdzie. Ten to rok 2017 jest rokiem wielkich rocznic i jubileuszy właśnie w Gierszwałdzie, bo to 140. rocznica objawień gierszwałdzkich, ale też 50. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Gierszwałdzkiej. I tutaj od razu chcę Państwa zachęcić, poinformować tych, którzy może mieszkają w pobliżu Gierszwałdu albo chcieliby Gierszwałd odwiedzić. To miejscowość położona pomiędzy Olsztynem a Ostródą w województwie warmińsko-mazurskim i już 10 września będą właśnie główne obchody uroczystości jubileuszowe o godzinie 11:00. Homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski. O Gierszwałdzie, o objawieniach w Gierszwałdzie, dlaczego jest to tak ważne sanktuarium, rozmawia redaktor Paweł Piotr Grabowski z księdzem Stefanem Porossą, który od ponad 20 lat posługuje w Gierszwałdzie. Bardzo ciekawy artykuł, warto do niego sięgnąć i pomyśleć o tym, by może 10 pojawić się właśnie w Gierszwałdzie. Wrzesień to czas wspominania wydarzeń wojennych i dobrze, że pamiętamy o historii i nie chcemy przyjmować nieprawdziwych faktów. Tym razem polecam Państwu artykuł pani Krystyny Berdyńskiej Porozrzucani, niezapomniani. Artykuł jest rozmową z profesorem Lesławem Zimnym z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego losy rodzinne wiążą się z Wołyniem, podobnie jak autorki artykułu. Historia pokazuje, jak toczyły się, jak skomplikowane były to losy, jak trudne, jak ciężkie i że warto szukać, bo można dzisiaj odnaleźć dzięki nie tylko technologii informatycznej, ale po prostu coraz bardziej otwarte są pewne zbiory historyczne na to, by móc szukać historii swojej rodziny, swoich bliskich. O tym mowa jest właśnie w artykule Porozrzucani, niezapomniani. Krystyna Berdyńska i profesor Lesław Zimny. Drodzy Państwo, wrzesień, tak jak już zaanonsowałem, to czas, w którym warto wspomnieć o szkole i tak też czynimy w miesięczniku W Naszej Rodzinie. I zacznę tutaj od artykułu Nie zamykajmy oczu na świat dziecka. Rodzicom zazwyczaj nie mieści się w głowie, że niechęć ich dziecka wobec szkoły mogłaby nosić znamiona fobii. Dziś mądrzejsi o bolesne doświadczenia dzielą się swoimi spostrzeżeniami i apelują do dorosłych o wzmożoną czujność. I tutaj właśnie dzisiaj dzielą się rodzice, których dzieci taką fobię miały. Jak odróżnić fobię od lenistwa? Jak odróżnić zwykłą niechęć do szkoły od symptomów fobii? Jak w ogóle zapobiec tego typu sytuacjom? Dowiemy się z artykułu. Gdybyśmy potrafili w porę zauważyć i rozwikłać te niby dziecięce problemy, nie byłoby tylu dramatów, które potrafią odcisnąć piętno na całe życie, napisała na jednym z forów internetowych Małgorzata. W tym samym nurcie wypowiada się Anna, 40-letnia mama 11-letniej Tosi. Problemy z córką skutecznie zweryfikowały moje poglądy. Skutek? Od nowa musiałam budować swój świat wartości, wyznaję. I tutaj mowa o dobroci i naiwności i o sprawach życia i śmierci, bo okazuje się, że fobia szkolna prowadzi do bardzo poważnych problemów, nie tylko ból brzucha, wymioty czy uciekanie ze szkoły, próby manipulowania całą sytuacją. Nawet dochodzi do sytuacji najstraszniejszych, jaką jest, są próby samobójcze. I ktoś powie, no piękny temat na początek września. Tak, ważny temat. On nie jest piękny, ale jest ważny, bardzo ważny. I trzeba umieć odróżnić fobię od zwykłego lenistwa, tak jak powiedziałem. I o tym mówi z kolei pani Elżbieta Trawkowska-Bryłka, psycholog, w rozmowie z panią Agnieszką Warecką, autorką artykułu. Nie można tego pominąć. Zaczyna się nowy rozdział w historii edukacji. Mamy szkołę podstawową rozszerzoną, siódma klasa, nowe programy, dużo zamieszania wokół reformy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest dziecko, nie zapominajmy o tym. Pani psycholog Sławomira Anna Gruszewska, pani profesor Sławomira Anna Gruszewska pisze o relacji nauczyciel-uczeń. Ring wielowymiarowy albo syndrom Haneczki. W ostatnich klasach szkoły podstawowej zaczęliśmy ze sobą konkurować, walczyć nie tylko o pozycję w grupie rówieśniczej, ale o dostąpienie łask u guru, którym był nauczyciel. Pisze autorka artykułu o swojej edukacji. Wtedy nie wiedziałam, że to jest błędna potrzeba. To guru musi zrobić wszystko, żeby być godnym takiego tytułu. Ale odkryłam to dopiero na etapie zdobywania wiedzy w liceum. I to zupełnie przypadkowo, dzięki jednej z koleżanek o imieniu Haneczka. Haneczka była genialna ze wszystkiego. Nie była to oczywiście prawda, czego dowodziły lekcje wychowania fizycznego, na których nie potrafiła piłką trafić do kosza, przeskoczyć przez kozła, a już tym bardziej zwyciężyć z drużyną w zawodach sztafetowych. Miała też spore kłopoty z wykonywaniem prac na zajęcia z plastyki, ale już absolutnie fatalna była w strzelaniu do celu. Pomimo, że tego faktu nie dało się ukryć, to i tak z tego przedmiotu również miała najwyższą ocenę. Przyglądałam się z pewnym zdziwieniem i brakiem zrozumienia temu procesowi fenomenalnego zaskarbiania sobie przez Haneczkę pozycji ulubienicy kadry pedagogicznej. Mamy tutaj dekalog ucznia spełnionego, mamy dekalog nauczyciela bez ograniczeń. Artykuł dla rodziców i dla nauczycieli. Bo rodzice kształtują postawę dziecka i jego ocenę własnych możliwości. Rzetelną ocenę staniecie w prawdzie wobec własnych możliwości. To samo robią nauczyciele. By ten proces odbywał się prawidłowo, warto przeczytać ten artykuł i podsunąć go innym. No i jeszcze jeden artykuł. Dlaczego rodzice się czepiają? To pytanie zadaje młody człowiek, zadaje państwu Katarzynie i Tomaszowi Jaroszom, a oni odpowiadają. Czy czepianie się rodziców ma sens i czy faktycznie rodzice się czepiają i jak w tej sytuacji postępować? A chodzi o prostą sytuację zbyt późnego powrotu do domu 11-letniej siostry pytającego. No i potem okazało się, że jeszcze uczestniczyła w jakichś dziwnych sytuacjach dla niej rozrywkowych i wesołych, a tak naprawdę głupich i nawet karalnych. No i okazuje się, że tu powstał konflikt. Jak z takiego konfliktu wyjść? Jak mają go rozumieć młodzi ludzie? Warto to przeczytać. Miesięcznik w naszej rodzinie, drodzy Państwo, to także sprawy społeczne, które dotyczą nas przecież. I dlatego gorąco polecam artykuł pani Edyty Żyły. Historia leczy polską schizofrenię. Podczas gdy brytyjska para książęca zajmuje się promocją polskich przedsiębiorstw i podziwia nasz kraj, a prezydent Stanów Zjednoczonych chyli czoło przed naszą historią, rzekomi obrońcy demokracji straszą świat polskim nacjonalizmem i upadkiem sądownictwa. Czy rządza władzy odebrała im rozum? Pyta autorka. Zdrada ojczyzny. Skąd my to znamy? Ile razy w polskiej historii chorzy z nienawiści i małostkowi ludzie szukali wsparcia na zagranicznych dworach? Wiele razy, niestety. Nie wnikając mocno w głąb dziejów, zatrzymajmy się na Targowicy. I dalej autorka idzie przez historię Polski w skrócie i skupia się na tym, co dzieje się współcześnie po wizytach wielkich głów. wielkich państw, głów wielkich państw, niewielkich głów, przepraszam za przejęzyczenie, głów wielkich państw i jak ta rzeczywistość jest komentowana w mediach, jak różnie jest komentowana, mimo że patrzymy wszyscy na to samo. Historia leczy polską schizofrenię. Tutaj chciałbym przytoczyć artykuł pani Ewy Polak-Pałkiewicz, która pisze o pierwszych damach. O pierwszych damach, nie tylko tych, które odwiedziły Polskę, a niedawno przecież trzy delegacje w Polsce były, delegacja Stanów Zjednoczonych i właśnie pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, pierwsza dama pani Kate Middleton, no i oczywiście pani Agata Kornhauser-Duda. O tych pierwszych damach i nie tylko pisze pani Ewa Polak-Pałkiewicz, pokazując jak ważną rolę odgrywają one nie tylko w polityce państwa, ale w ogóle w kulturze, jak mocno oddziaływują na sprawy społeczne i na postrzeganie roli kobiety, jej miejsca w polityce i u boku w tym wypadku mężów, którzy są mężami stanu jednocześnie. Gorąco ten artykuł polecam, bo to ciekawe światło na i ciekawy pogląd na to, co sądzi o tym pani Ewa Polak-Pałkiewicz. Historia leczy polską schizofrenię, ale pani Hanna Karp zadaje sobie pytanie, pani doktor Hanna Karp, czy SB-cy na ulicach i Tusk w więziennym Drelichu, czy to jest możliwe? Od jakiegoś czasu coraz częściej myślę, że Polska staje się krajem coraz życzliwszym dla swoich obywateli, pisze autorka. Obserwując wakacje różne miejsca, przede wszystkim na prowincji, widzę, że rytm życia tam się znacznie uspokoił. Rzeczywistość staje się coraz bardziej przewidywalna, ludzie spokojnie zaczynają planować różne, wydawałoby się, zwykłe rzeczy, które do niedawna były marzeniem. Kupno mieszkania, założenie rodziny, podjęcie pracy, przejście na emeryturę. Ale też i prostsze sprawy, pomyślenie o zdrowiu, wakacjach, o urlopie, czy wyjeździe za granicę do rodziny, która w połowie już tam egzystuje. To wszystko możliwe pod jednym wszakże warunkiem, że przypadkiem nie trafię na komercyjną stację, wszystko jedno, radiową czy telewizyjną. Wtedy dowiaduję się, że kraj jest na skraju przysłowiowej przepaści. A rząd to zgraja, która od rana do nocy myśli o tym, jak wszystkim szkodzić. Jak zniszczyć obywateli, jak utrudnić im życie, i jak wykończyć wszystkich dookoła. A może dokładniej wyciąć pień. Ostatnie trąby w Pomorskim miały być dowodem na to wszystko. To na pewno rząd Beaty Szydło zmienił się w tajfun i tysiące hektarów zrównał z ziemią. Terror komercyjnych stacji, o tym pisze pani dr Hanna Karp, o modzie na więzienny strój, o SB-kach na ulicach i o Brukseli i Berlinie w ogniu. Znak zapytania. Warto przeczytać artykuł i oczami autorki spojrzeć na to, co dzieje się w polityce Polski i w kontekście również międzynarodowym. A pan senator Jan Maria Jackowski pisze o ulicy i zagranicy. O tym, jak Grzegorz Schetyna już w grudniu zapowiedział, że metodą walki opozycji z demokratycznym werdyktem Polaków wyrażonym w wyborach parlamentarnych będzie ulica i zagranica. Co to oznacza, jak się to przekłada na konkretne działania i czym skutkuje, o tym pan senator Jan Maria Jackowski. Miesięcznik w naszej rodzinie to również sprawy poradnicze i tutaj chciałbym znowu wrócić na chwilę do szkoły, ponieważ szkoła to również czas, w którym młodzież coś je. Nie zawsze w stołówce szkolnej, a czasami zaopatruje się w sklepiku albo w sklepie po drodze. I w związku z tym to żywienie przybiera nie zawsze zdrową formę. Pani Agnieszka Kin, doradca żywieniowy, prowadząca gabinet dietetyczny i od długiego już bardzo czasu pisząca w naszym miesięczniku, napisała o zdrowej kanapce, która powinna towarzyszyć każdemu, kto prowadzi życie szkolne, czy nawet zawodowe, czy emerytalne, a może jeszcze wakacyjne. Jeżeli twoje wyjście z domu będzie dłuższe niż 3 godziny, warto o niej pomyśleć. Z czego powinna składać się zdrowa kanapka, jakich używać produktów, jak je ze sobą łączyć, by te wartości, które powinna mieć, zawierała. No niby prosty temat, ale dzisiaj w dobie myślenia o zdrowym żywieniu warto może coś więcej się na ten temat dowiedzieć. Agnieszka Kin i Zdrowa Kanapka. Niezmiennie pan Zbigniew Tomasz Nowak mówi nam o ziołach i tym razem o głogu, który jest dla zdrowia i serca. Powstała też książka Głóg sercu na ratunek. Ten temat dla wszystkich, którym serce jest drogie i nie tylko z powodu uczuć, ale przede wszystkim zdrowia fizycznego, jest ten artykuł i ta książka. Współczesna medycyna wprost nie wyobraża sobie skutecznego i bezpiecznego leczenia chorób serca oraz układu krążenia, a także zapobiegania im bez głogu. Właśnie teraz można pozyskiwać cenne owoce tego drzewa. Teraz, drodzy Państwo, zbiera się głóg. To jedna z moich najbardziej cenionych roślin leczniczych, dlatego głogowi postanowiłem poświęcić moją najnowszą książkę Głóg sercu na ratunek. I autor tu w artykule opisuje dwa lecznicze gatunki głogu, bo nie każdy głóg tutaj jest tym najbardziej skutecznym i pisze, jaką energię dla serca daje głóg. I oczywiście jest przepis na jakiś tutaj specyfik, który można stosować w profilaktyce i dla swojego zdrowia. W miesięczniku pisze również prawnik, który zwykle nam pomaga w różnych sprawach. Tym razem pan Zendel pisze o telepracy. Telepraca czy praca zdalna, jak kto woli, kieruje się swoimi przepisami, jak tutaj nie dać się wykorzystać, a z drugiej strony pracodawcy, jakie warunki powinni spełnić, jakie zadania przed nimi stoją. To wszystko jest w tym artykule. Myślę, że najbardziej pożyteczny ten artykuł jest dla tych, którzy taką pracę podejmą. Miesięcznik w naszej rodzinie to również rozmowy, bardzo ciekawe rozmowy i tutaj pani Natalia Podosek-Rakoczy przedstawiła temat, który może zainspirować wielu, a przede wszystkim pokazać, jak bardzo potrafią być inicjatywni, odważni młodzi ludzie idący za Chrystusem. Budują miasto Boga. O tym, jak zrobić święty raban oraz o zapachu miłości i Bożych cudach. Pani Podosek-Rakoczy rozmawia z Arielem Lubowiczem, inicjatorem akcji Bytom Miasto Boga. Zanim odważyliście się zrobić raban na ulicy Dworcowej, pytaliście Boga, czy on na pewno tego chce? W 2012 roku zorganizowaliśmy pod hasłem Bytom Miasto Boga ewangelizację uliczną w Bytomiu. Chcieliśmy robić coś dla naszego miasta. Było w nas ogromne pragnienie, ale potrzebowaliśmy dojrzeć do tego, aby wyjść na ulicę. Dwa lata temu lider naszej wspólnoty, Szkoła Nowej Ewangelizacji, podszedł do mnie i oznajmił, abym przygotował grupę osób na taką akcję. Od września do maja zeszłego roku co miesiąc spotykaliśmy się w gronie ludzi, którzy byli zainteresowani tą inicjatywą. Bóg w końcu wskazał nam miejsce, gdzie miałaby odbywać się ewangelizacja. Długo tam chodziliśmy, aby wszystko w szczegółach przygotować. Nie było to proste. Toczyliśmy wewnętrzną walkę wielokrotnie. Zastanawialiśmy się, czy jesteśmy odpowiednimi ludźmi do tego zadania. Jednak rok temu w maju po raz pierwszy wyruszyliśmy na ulicę. Co robią na tej ulicy? Jak ta akcja się rozrasta? Jakie ma pozytywne skutki, nie tylko ewangelizacyjne, bo okazuje się, że wspiera się już ludzi ubogich, że przychodzą tam ludzie na zupę. No, bardzo, bardzo ciekawy pomysł, akcja udana, pozytywna, może trzeba się zainspirować. Budują miasto Boga w Bytomiu, rozmawia pani Natalia Podosek-Rakoczy we wrześniowym wydaniu miesięcznika w naszej rodzinie. Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę, zachęcić do rozmowy. Nie da się napoić osła, który nie chce pić. Tu ksiądz Paweł Siedlanowski rozmawia z księdzem Krzysztofem Skwierczyńskim na temat ignorancji. Wcześniej ksiądz Paweł Siedlanowski pisze o syndromie strusia, czyli chowaniu głowy w piasek, która to postawa, zdaniem autora, jest dzisiaj dość powszechna i to od spraw zupełnie prostych, takich codziennych, łatwych, kiedy nie mamy odwagi i chowamy głowę w piasek, aż po sprawy bardzo ważne, bo co, kiedy ktoś będzie w sprawach na przykład politycznych, piastując wysokie stanowisko, chował głowę w piasek. Ale o błędach sumienia i o błędnych sądach, o ucieczce donikąd, o świadomym wyparciu które właśnie towarzyszy ignorancji i lepiej, czy lepiej nie wiedzieć. Takie pytania stawia ksiądz Paweł Siedlanowski, a następnie, jak już wspomniałem, rozmawia z księdzem Krzysztofem Skwierczyńskim, który jest ojcem duchownym Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej. I tutaj właśnie rozmowa jest o ignorancji, kiedy mamy z nią do czynienia, dlaczego ją wybieramy i czy jest ignorancja zawiniona i niezawiniona. I dziś coraz częściej zadaje pytanie, czy wprowadza w temat, priorytetem staje się przeżycie religijne, które jest psychologizowane kosztem dogmatyki. Trudny temat, ale też jest tutaj poruszony. O intelektualnym lenistwie, o tym wszystkim, co z ignorancją się wiąże, która przecież nie jest aż nam taka obca. Czasami chowamy głowę w piasek. Kolejna rozmowa to pokój i dobro nadzieją dla Afryki. Sylwia Mazurczak rozmawia z jego ekscelencją biskupem ojcem Tadeuszem Kusym, który od 20 lat posługuje w Republice Środkowoafrykańskiej. No nie tylko ciekawe zdjęcia, ale też rozmowa i spojrzenie z tamtej perspektywy na kondycję Kościoła, naszej religii. Drodzy Państwo, jeszcze wiele innych artykułów. Ostatni, na który chcę zwrócić uwagę, to Pokochaj siebie naprawdę. O tym pisze pani Marianna Rux. Ważny artykuł poradniczy, którego podstawą może jest przykazanie miłości miłuj bliźniego jak siebie samego. Miłość własna właściwie często kojarzy się nam negatywnie z egoizmem, pisze. Jeśli ktoś kocha samego siebie, znaczy to, że jest samolubny. Tak właśnie nauczyliśmy się myśleć. Jednak pomiędzy zdrową miłością własną a egoizmem jest przepaść. Co więcej, miłość do samego siebie konieczna jest do tego, abyśmy mogli bezinteresownie kochać drugiego człowieka. Kochać siebie samych nakazał nam Bóg. Wynika to z Jezusowego przykazania miłości. Dalej pisze autorka, w przykazaniu nie jest napisane, że mamy kochać bliźniego zamiast siebie, lecz tak samo jak siebie. O samoakceptacji, o miłości własnej, o egocentryzmie i jak zbalansować tutaj te postawy, by wszystko było dobrze, dowiemy się z artykułu Pokochaj siebie naprawdę. Miesięcznik w naszej rodzinie jest dla całej rodziny, oczywiście jest kącik dla dzieci. Są artykuły dla młodych ludzi, są dla dorosłych. Wszystko to Państwo znajdą w miesięczniku. Myślę, że warto sięgać, a też podać innym. Miesięcznik ma to szczęście, że żyje przez miesiąc albo i dłużej, w przeciwieństwie do gazet codziennych. Dlatego zachęcam do tego, by po przeczytaniu podać dalej. Wiem, że są takie pomysły, że na przykład w rodzinie umawiają się ludzie, rodzeństwo się umawia, że ja w tym roku prenumeruję, ty w następnym, ja trzeci brat czy siostra jeszcze w następnym roku. W ten sposób koszty się rozkładają, a wszyscy czytają ten sam miesięcznik, bo go sobie przekazują. Ciekawy pomysł, zachęcam do tego, by już pomyśleć o prenumeracie. Drodzy Państwo, książki, bo czytać, aby być mądrym, to nie tylko miesięcznik. Mam przed sobą Panteon Wielkich Polaków. To książka zawierająca wizerunki, które znajdziemy w Panteonie Wielkich Polaków w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. I ten Panteon, oprócz tego, że jest piękny i ukazuje nam postaci kolorowe, piękne, historyczne, znaczące dla historii Polski, to by pójść dalej, warto by o tych postaciach coś wiedzieć. Książka nie jest bardzo obszerna, bo tych postaci jest tyle, ile jest, więc nie opisuję ich więcej, ale odwiedzając świątynię, można trzymać ją w ręku i na poczekaniu odkrywać, czyje wizerunki mamy w Panteonie. Ale ta książka może być też znakomitym prezentem na początek roku, bo to jest dodatkowy podręcznik do nauczania historii, uczenia się historii. Można to z dziećmi czytać, można to młodzieży ofiarować, można zachęcić kogoś do przeczytania, a przede wszystkim też może to być pamiątka po wizycie w świątyni, w sanktuarium w Toruniu. Panteon Wielkich Polaków, postaci opisała Kowa, a wizerunki postaci stworzyli pani Ewa i Cezary Sienkiel. Pięknie wydana książka, ładnie się to ogląda, przyjemnie czyta, bo poznajemy historię niezwykłych postaci, które zasłużyły na to, by znaleźć się w panteonie wielkich Polaków. Wspominałem już o książkach pana Zbigniewa Tomasza Nowaka i chcę powiedzieć, że pojawiły się uaktualnione książki ziołowe Leczenie nadciśnienia i Zioła na kłopoty z pamięcią, które w pięknej formie graficznej tworzą razem z Głogiem, który służy sercu, czy idzie sercu na ratunek, tworzą serię tematyczną i serię graficzną, pięknie opracowaną. Autorkami grafik jest pani Maria Roszkowska, pięknie malująca akwarelami. Jest ona też autorką kalendarza, a o kalendarzu już można pomyśleć, Zioła na zdrowie. To kalendarz rodziny Radia Maryja na 2018 rok i tam mamy przepisy pana Zbigniewa Tomasza Nowaka na wykorzystanie wielu ziół, a też przepięknie zilustrowane te zioła pracami pani Marii Roszkowskiej. Ta sama osoba, pani Maria Roszkowska, jest autorką kalendarza rodziny Radia Maryja na 2018 rok, który pokazuje elementy sanktuarium, naszego sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Pokazuje w formie grafik namalowanych przez siebie. Ten kalendarz no nie tylko służy jako kalendarz, ale może też być ozdobą ściany w domu, podobnie jak kalendarz Zioła na zdrowie, bo prace pani Marii Roszkowskiej właśnie są takimi pracami, które mogą zdobić nasze ściany w odpowiednim miejscu. Drodzy Państwo, na kalendarze jest jeszcze czas, ale coraz bliższy. I tutaj chcę jeszcze Państwu polecić jeden kalendarz, który jest pamiątką, czy może być pamiątką sanktuarium, kalendarz zakładkowy, na którym są pokazane i opisane witraże znajdujące się w świątyni. One otaczają świątynię, pionowe, długie witraże, na których mamy postaci świętych, błogosławionych, wybitne postaci znowu, które znamy z historii Kościoła i jednocześnie z historii Polski. Atutem tego kalendarza jest to, że to jest wąski, cieniutki kalendarz. Z tyłu mamy modlitwy do tych postaci, które pokazują witraże. No i oczywiście kalendarium, które jest potrzebne, ale po skorzystaniu czy po zakończeniu miesiąca możemy taką karteczkę sobie bardzo elegancko wyrwać i stosować jako zakładkę z modlitwą do wybranego świętego. I co też jest istotne, ten kalendarz już zaczyna się w grudniu 2017 roku. To jest pierwsza kartka w tym kalendarzu, a zatem niebawem będzie już on działał jako aktualny kalendarz. Drodzy Państwo, książki, o których chciałbym jeszcze wspomnieć, powiedzieć, to ksiądz Dolindo, Jezu, Ty się o mnie zatroszczysz, ale również książka Jezu, Ty się tym zajmij. O tych książkach już wspominaliśmy. Tym razem jest jeszcze Różaniec ze Wierzenia z księdzem Dolindo. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym autorem, jego pracami, to właśnie to są te książki, które polecam. Teresa Neumann, Mistyczka i stygmatyczka, przepowiedziała przyszłość Polski. To książka pani Iren Korona o Słudze Bożej Teresie Neumann. Chciałbym też polecić Państwu książkę, która pomoże każdemu, kto interesuje się Pismem Świętym. Otóż ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz i jego publikacja Bogactwo Słowa Bożego. Jak interpretować Pismo Święte z racji różnic historycznych, kulturowych, a przede wszystkim jeśli chodzi o wiedzę teologiczną, nie zawsze potrafimy odpowiednio zinterpretować to, co czytamy w Piśmie Świętym. Tu na pomoc przychodzi nam ksiądz doktor habilitowany Michał Bednarz, który tłumaczy nam Pismo Święte, zafascynowany tą książką, bo tak można też powiedzieć, o Słowie Bożym. Nazywa ją Wodą Życia. i interpretuję ją już od wielu, wielu lat. To już szósta książka na ten temat. Drodzy Państwo, Fundacja Nasza Przyszłość niezmiennie poleca Państwu publikację. Zachęcam do sięgnięcia do strony internetowej splendor24.pl. Tam te rzeczy, o których mówię, są omówione szerzej. Do strony Fundacji Nasza Przyszłość, fnp.pl. Tam nowości wydawnictwa. To wszystko jest po to, by pomóc Państwu wybrać to, co warto przeczytać. Czytać, aby być mądrym. Taka idea nam przyświeca i dziękuję, że mogłem się dzisiaj w tej sprawie z Państwem spotkać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze redaktor Szymon Cieślar, dyrektor Fundacji Nasza Przyszłość oraz redaktor naczelny miesięcznika W Naszej Rodzinie.